Gość dnia.
A naszym dzisiejszym gościem jest Barnaba Danieluk, psychoterapeuta z Ośrodka Terapii Cogito w Rzeszowie. Rozmawiać będzie Małgorzata Iwanicka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego oprócz tradycji, zwyczaju czujemy potrzebę odwiedzania nagrobków bliskich zmarłych?
Myślę, że to jest taki wyraz naszej więzi, naszej pamięci, czasem tęsknoty, a czasem potrzeby jakby kontaktu z kimś, kogo, no owszem, już nie ma między nami, ale no wyobrażamy sobie, że może tam właśnie, jak jesteśmy przy grobie, a w myślach możemy formułować do niego jakieś swoje refleksje, dzielić się czymś. To jest takie podtrzymywanie jakby też pamięci i jakby taka świadomość tego, że mielibyśmy zapomnieć o kimś, kto był nam jakby bardzo bliski. No, nie chcemy tego robić, tak? Jakby te nasze uczucia nie kończą się w momencie, kiedy ktoś umiera. My w dalszym ciągu tą osobę jakby kochamy i chcemy o niej pamiętać. Chcemy jakby to podkreślać. To jest taka troszkę namiastka tego obcowania z nią.
Po to też między innymi pojawiają się takie ławeczki przy nagrobach, kiedy widzimy, że ktoś siedzi nie tylko ze względów zdrowotnych, bo nie może postać, też po to, by posiedzieć z taką osobą.
Tak, szczególnie może to dotyczyć ludzi starszych, którzy w pewnym wieku może się okazać, że wśród ich przyjaciół, ich znajomych już bardzo niewiele osób no, jest na tym świecie, a większość tych, którzy byli dla nich bardzo bliscy, nie żyją i jakby są trochę, wracają jakby do swoich ludzi, tak? Wracają do swoich korzeni, myślą o tym jakby co było, dokonują może jakichś bilansów, zastanawiają się jakby nad swoim życiem. Często wracają do tych miłych wspomnień, do swojej młodości, do czasu, kiedy spędzali czas jakby z tą drugą osobą. Takie spędzanie czasu jakby na cmentarzu wcale nie musi być związane z jakimś właśnie wielkim smutkiem, czy przygnębieniem, czy rozpaczaniem. Może być takim jakby ciepłym wspominaniem i jakby też takim powtórnym przeżywaniem tego, co było dla nas bardzo ważne.
Dlaczego śmierć bliskiej osoby wywołuje tyle bólu, nawet w przypadkach, kiedy wiemy, że stan bliskiej osoby jest bardzo ciężki?
Myślę, że dlatego, że nic nie jest w stanie nas na to przygotować. Jeśli ktoś kiedyś, jeden z terapeutów, w tej chwili już nie pamiętam nazwiska, użył takiej bardzo fajnej metafory, że żałoba jest jakby rewersem miłości. Jeśli się kogoś naprawdę kochało, to nie można po prostu przejść obojętnie nad jego śmiercią. Jeśli kogoś bardzo kochamy, to też musimy jakby czuć ból, musimy czuć stratę, bo jeśli by tak miało nie być, to znaczy, że chyba nie kochaliśmy tak tej osoby. To jest jedno z drugim bezpośrednio związane.
Ale żałoba, każda żałoba ma swoje etapy. Jakie?
Elizabeth Kübler-Ross już dawno temu, bo 70 lat temu jakby zidentyfikowała takich pięć etapów. Pierwszym etapem jest jakby zaprzeczanie, znaczy pierwszym. Ona jakby tak uporządkowała, ale to nie znaczy, że każdy przeżywa to dokładnie w tej samej kolejności i wcale to nie oznacza, że nie można wracać do tych etapów. Czyli jest zaprzeczanie, czyli to, że nie jesteśmy w stanie jakby no, zaakceptować tego, że to się stało. Potem jest gniew. Gniew może być niekoniecznie na, nie wiem, na osobę, która zmarła, chociaż czasem się też zdarza, bo na przykład mamy refleksję, że ktoś mógł bardziej dbać o siebie, chociażby. Może to być gniew na siebie z racji tego, że przypominamy sobie, że mogliśmy się zachowywać inaczej w pewnych sytuacjach. Możemy mieć poczucie winy. A potem zwykle jest tak zwane targowanie się, tak? Czyli to też jest oczywiście etap, który nie zawsze u każdego musi nastąpić, ale to jest czasem przyjmuje taką formę próby jakby podtrzymywania tego, że to takie jakby w świadomości wewnętrznej, tak jakby ta osoba żyła, tak? Są ludzie, którzy cierpią na tak zwaną powikłaną żałobę i zachowują się tak i żyją tak, jak gdyby ta osoba cały czas jakby miała wejść do ich mieszkania. Nie robią jakby porządków, czasem są osoby, kobiety czasem, które gotują obiady dla swoich mężów, mimo tego, że ten mąż już od dobrych kilku lat nie żyje. Czyli takie targowanie się z życiem, a może jednak on jednak, może to nie jest prawda, może on jednak wróci. Tym kolejnym etapem, o którym mówi Kübler-Ross, jest depresja, tak? Czyli jakby to jest ten moment, w którym uświadamiamy sobie to, że ta strata strata jest nieodwracalna. I że to, czego już nie ma w naszym życiu, to przynajmniej w takiej formie już nie powróci. I to jest często taki trudny bardzo moment dla osoby przeżywającej żałobę. No i ostatnim tym etapem jest jakby wyjście z żałoby, tak? Czyli przejście na tak zwaną opcję B. Skoro opcja A, czyli życie z osobą, która była nam bliska, no obiektywnie jest już niemożliwe, no to zaczynamy akceptować to, że skoro nie to, chcielibyśmy to A, tak? No, ale to się nie da, więc w związku z tym chyba jestem gotowy na to, żeby spróbować jakby zbudować nowe życie, już bez tej osoby po prostu.
Czyli jak myślimy o żałobie, to jak pan, z tego co pan powiedział, to nie jest tak, że tylko myślimy o smutku, płaczu i smutnej twarzy, bo tych emocji jest cała gama.
Jasne. Oprócz złości, o której powiedziałem, to może to być też złość na przykład z jakiegoś powodu na otoczenie. Na otoczenie na przykład dlatego, że nie wspierają nas tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Albo to może być złość na to, że taka w sumie nieracjonalna złość na to, że inni mają te bliskie osoby. Dlaczego akurat mój mąż umarł, tak? Przecież on nie zachowywał się nierozsądnie, tak? Dbał o siebie, robił badania i tak dalej, i tak dalej. Mam w gabinecie czasem pacjentów, szczególnie teraz w ostatnich latach, którzy doświadczyli śmierci w tym okresie covidowym. I to było szczególnie trudne doświadczenie jakby śmierci bliskiej osoby, dlatego że w wielu przypadkach ci ludzie, raz, że ta śmierć była zupełnie niespodziewana i nagła, dwa, że bardzo często ci ludzie, szczególnie w tym okresie takiego tego ostrego lockdownu, nie mieli możliwości często pożegnać się z tą osobą. Nie mieli możliwości jakoś powiedzieć sobie jakby pewnych rzeczy, doświadczyć tego jej umierania. Dowiadywali się na przykład od lekarza, że mąż czy żona czy bliska osoba zmarła. Często nawet nie mogli zobaczyć jej, no bo z racji jakby epidemiologicznych nie można było otworzyć trumny. I tego typu sytuacje są szczególnie jakby trudne i mogą jakby być takim przyczynkiem do tego, żeby ta żałoba była tak zwaną żałobą powikłaną. Czyli taką, która jakby trwa i jest podtrzymywana.
Właśnie, w którym momencie osoba, która jest w żałobie, powinna pójść szukać już pomocy u psychoterapeuty, psychologa, bo są pewne oznaki. Jakie to są oznaki, że ona już sobie nie daje rady sama z tą żałobą, którą każdy musi jakoś przejść też?
Klasyfikacje zaburzeń psychicznych uwzględniły, tak, jakby właśnie tą powikłaną, przedłużoną żałobę. Jednym z tych kryterium jest kryterium czasowe, ale ja bym się akurat tutaj nie zatrzymywał się za bardzo przy tym kryterium czasowym, dlatego że dla każdego ten okres przeżywania żałoby może być indywidualny i to, że ktoś na przykład dłużej niż rok jest w tej żałobie, to samo to nie jest jeszcze jakby powodem tego, żeby się tym jakby tutaj martwić w kontekście, czy to wymaga jakiejś interwencji. Natomiast to, co byłoby takim kryterium, to jest właśnie to, że człowiek w żałobie przez większość swojego czasu zajmuje się mentalnie, przeżywa tą śmierć. Prawda? Bo to, że to, czym się różni na przykład żałoba od depresji, to jest to, że w depresji jakby ten obniżony nastrój jest stały, a za bardzo nie ulega zmianom, nawet jeśli coś dzieje się wokół mnie, to jakby przestają mnie cieszyć różne rzeczy. A no poza tym też przy depresji często są negatywne myśli na temat siebie, na temat świata i tak dalej, i tak dalej. Przy żałobie wcale tak nie musi być i osoby w żałobie często są w stanie, mimo żałoby, odczuwać też pozytywne emocje, bo są w stanie się cieszyć. Czasem jest tak, że mają potem poczucie winy, że no przecież mój mąż umarł pół roku temu, a ja się tutaj jakby świetnie bawiłam, tak? Czy ktoś mnie jakby był w stanie rozśmieszyć. A także to też jakby warto powiedzieć, że to, że przeżywamy żałobę, nie wyklucza to, że możemy się cieszyć pewnymi rzeczami. Tak, to jest właśnie też objaw naszego zdrowia psychicznego. A wracając do pani pytania, to myślę, że tym kluczowym elementem jest to, na ile żałoba kładzie cień na naszym funkcjonowaniu. Na ile jakby nie jesteśmy w stanie rzeczywiście odłożyć opcji A i próbować jakby zacząć żyć w opcji B, a tylko jakby cały czas do tego wracamy. Cały czas jakby też oczekujemy od innych pewnych rzeczy związanych z tym naszym jakby przeżywaniem.
A jak dużo osób korzysta z takiej pomocy? Czy to jest rzeczywiście spora świadomość, czy raczej więcej osób zostaje w domach i próbuje sobie samemu z tym poradzić, nawet w przypadku tej żałoby powikłanej?
No niestety tutaj w obszarze żałoby nie znam jakichś badań, które by mówiły o jakimś procentowym udziale osób, które udają się w tej sprawie jakby do terapeuty. Jestem przekonany, że zważywszy na to, no, że cały czas doświadczamy wszyscy śmierci bliskich osób, prędzej czy później, to nie jest to pewnie aż taki duży procent. Teraz po tym doświadczeniu covidowym na pewno więcej, ale to też, tak jak powiedziałem, doświadczanie śmierci bliskiej osoby w covidzie było też znacznie trudniejsze niż to takie standardowe przeżywanie śmierci.
I teraz jeszcze to, z czym otoczenie ma problem, widząc osobę w żałobie. Uh-huh. Nie wie często, jak się zachować, a nie wie, jak pomóc, czy mówić, że będzie wszystko dobrze, czy zaraz ci to minie, czy po prostu co robić i czego potrzebuje taka osoba w żałobie.
W pani pytaniu właściwie zawarta jest odpowiedź, tak? Czyli to, co możemy zrobić, to zapytać, czego potrzebujesz. Co, w jaki sposób mogłabym ci pomóc, tak? Może chcesz jakby mi opowiedzieć o tym, co się z tobą dzieje w tym momencie. Pytanie, czy wszystko już dobrze, no jest takie deprecjonujące, takie trochę unieważniające. To czasem te osoby w żałobie mogą to odebrać jako taką sugestię, że już powinnaś wziąć się w garść. Tak? Albo też informacje o tym, a słuchaj, życie się toczy dalej i tak dalej, to też jest takie unieważnianie. To, co możemy zrobić, to właśnie zapytać tą osobę, jak się czujesz dzisiaj? Jaki jest twój dzisiejszy dzień? Czy jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Jakby nie próba jakby naprawiania tego, co się dzieje, tylko skierowanie jakby pytania z taką troską, ja chętnie ci powiem, tylko powiedz mi, co ja mogę zrobić. I tutaj też często jest taka świetna książka Opcja B właśnie o przeżywaniu jakby żałoby, w której autorka pisze o tym, że to, co ją najbardziej jakby bolało w relacjach innych osób, to nawet nie tyle to pocieszanie, to bardziej jakby bardziej ją bolało to, kiedy ktoś ignorował w ogóle temat, kiedy w ogóle nie zadawał pytań. Kiedy traktował to, jakby się nic nie działo. Czasem ludzie myślą, że no przecież nie będę pytać o żałobę, no bo to wzbudzę trudne emocje. Może ten człowiek jakoś tam jest w tym momencie stanie uporządkowania, a ja moim pytaniem jakby to uporządkowanie zburzę. To nieprawda. Jeśli ktoś przeżywa żałobę, to ta żałoba z nim jest. I zadanie pytania o to, jakby nie rozwali go psychicznie, a nawet jeśli się spowoduje, że on zacznie płakać czy szlochać, to dobrze, bo wspólne przeżywanie, wspólny płacz jest bardzo oczyszczający. To jest też jakby te emocje, też jedna z moich superwizorek powiedziała takie ważne zdanie, że niewyrażone emocje gniją, prawda? I w kontekście żałoby to jest jakby bardzo prawdziwe.
Czyli pozwalajmy sobie na emocje i pytajmy. I dziękuję już za tę garść bardzo dobrych porad dla nas, którzy nie wiemy często, jak sobie też poradzić z osobami w żałobie, ani ze swoją żałobą. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był psychoterapeuta Barnaba Danieluk z Ośrodka Terapii Cogito w Rzeszowie.
Dziękuję Państwu.
Ta rozmowa po godzinie 9 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.